Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. W dzisiejszym odcinku wakacyjnego cyklu audycji Myśl o sobie dobrze zaproszę nas wszystkich do takiej podróży przez emocje, która jest po drugiej stronie niż poczucie własnej wartości. Jest to wstyd. I jak mówiliśmy sobie o krytyku wewnętrznym, wstyd jest czymś, na czym bardzo ten krytyk bazuje. On lubi korzystać i z tej emocji, i z tego wszystkiego, co wstyd wywołuje, dlatego warto w ogóle wiedzieć, czym wstyd jest, po czym go możemy rozpoznać, czym on nie jest i jak sobie możemy z nim radzić. Dlaczego powiedziałam, że wstyd jest po drugiej stronie niż poczucie własnej wartości? Dlatego, że poczucie własnej wartości opiera się na takim przekonaniu, że jesteśmy ważni, godni miłości, przynależności, szacunku, wartościowi tacy, jacy jesteśmy. Że nic nam nie brakuje, niczego nikomu nie musimy udowadniać i na nic nie musimy zasługiwać. Że już tu i teraz, w tym momencie, ponieważ jesteśmy ludźmi, to zasługujemy na to, żeby nas kochano, lubiano, żebyśmy mogli być w jakiejś grupie i być częścią społeczeństwa. Tymczasem wstyd nas będzie przekonywał, że to nieprawda. Wstyd jest bowiem taką emocją, która się składa z dwóch części, czyli nie tylko z tego, w jaki sposób przeżywamy tą emocję w ciele, bo każda emocja ma odzwierciedlenie w pewnych konkretnych układach, schematach fizjologicznych, ale też tutaj bardzo ważny jest taki tak zwany komponent poznawczy, czyli to, co ja myślę. Przy wstydzie bardzo się odzywają nasze różne przekonania o sobie i o ludziach i wstyd jest takim właśnie przekonaniem, że my musimy się schować, że musimy uciec, że tacy, jacy jesteśmy, nie jesteśmy godni tego, żeby nas kochano, że nie zasługujemy na to, żeby otaczała nas miłość, przynależność, radość, duma, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy w jakiś sposób wybrakowani. To jest bardzo bolesne przeświadczenie i badania pokazują, że reakcja fizjologiczna wstydu jest rzeczywiście taka, jakby ktoś nam zadawał fizyczny ból. To jest, czasami może się wydawać takie trudne do zrozumienia, jak to możliwe, żeby różne nasze myśli wywoływały aż tak silną reakcję fizjologiczną, no ale neurobiologia pokazuje, że w tym przypadku rzeczywiście jest to bardzo silne przeżycie. Doświadczanie wstydu jest czymś bardzo nieprzyjemnym i czymś, czego każdy z nas, jak tylko może, chciałby uniknąć. Jednocześnie też wstyd ma bardzo ewolucyjną funkcję. Jest adaptacyjny, dlatego że była to emocja, która nas w jakiś sposób regulowała w odniesieniu do norm społecznych. Czyli od dawien dawna, od czasów, kiedy tworzył się nasz umysł, wstyd był takim doświadczeniem, że robisz coś nie tak i możesz być wykluczony z grupy. Tylko że my sobie to zaczęliśmy tłumaczyć tak, że nie, że robimy coś nie tak, tylko że coś z nami jest nie okej, że to my nie jesteśmy w porządku. Więc on miał taką funkcję adaptacyjną, bo nas w jakiś sposób socjalizował i pomagał się przystosować do różnych norm, zasad i reguł, ale jednocześnie stał się też taką emocją, która nas mocno blokuje i hamuje i która też uaktywnia się w takich chwilach, kiedy obawiamy się oceny, na przykład podczas wystąpień publicznych, podczas jakiegoś spotkania w firmie, czy podczas zwykłego nawet wyjścia do sklepu z małym dzieckiem, które nie wiadomo jak się zachowa. Wstyd się uruchamia też wtedy, kiedy boimy się, że inni nas nie pokochają, nie polubią, jeżeli dowiedzą się, jacy jesteśmy naprawdę. I często to nie ma uzasadnienia w jakichś takich bardzo trudnych występkach czy przewinieniach, które mamy na swoim koncie, ale bardziej w jakimś takim nieadekwatnym myśleniu, niezdrowym myśleniu o sobie, że właśnie my jesteśmy jacyś niedopasowani, że to z nami jest coś nie w porządku, że jesteśmy dziwni, inni, nie powinno nas tutaj być. Wstyd też będzie pojawiał się wtedy, kiedy boimy się rozczarować naszych bliskich i kiedy z zewnątrz staramy się, żeby wszystko było ok, ale w środku to wcale tak nie wygląda. I myślę, że każdy z nas zna taką sytuację, kiedy przeżywa coś bardzo trudnego i kiedy staramy się przywdziać tą maskę, uśmiech numer 5 albo uśmiech numer 3, albo przynajmniej twarz pod tytułem jest w porządku, ale nie cieszę się jakoś szczególnie, a tak naprawdę w środku nas coś rozdziera. W środku przeżywamy ogromny ból, żałobę, stratę, smutek albo przeżywamy bardzo dużo gniewu bądź strachu i nie pokazujemy tego na zewnątrz. I wtedy też wstyd będzie nam przypominał o tym, że widzisz, gdybyś była inna, to byś mógł pokazać czy mogła pokazać to, co czujesz. No ale tak, to skoro jesteś, kim jesteś, to nie możesz, to musisz to ukrywać. Zresztą wstyd też będzie nas przekonywał, że gdybyśmy pokazali, co czujemy, to ludzie by nas odrzucili. Inną jeszcze sytuacją, kiedy wstyd może się uruchomić, jest taki moment, kiedy wierzymy, że jakiś fragment naszej historii określa nas całkowicie w czyichś oczach. Tu trochę odwołam się do tej sytuacji, o której opowiadałam ostatnio, kiedy jesteśmy w sklepie z małym dzieckiem i to dziecko domaga się cukierka czy lizaka, to ktoś ocenia nasze rodzicielstwo na podstawie tylko tego jednego fragmentu, czyli na podstawie 5 minut, które zobaczył z naszego życia, wysnuwa jakiś wniosek dotyczący tego, jakimi jesteśmy rodzicami przez ostatnie 5 lat. Wydaje się to dosyć śmieszne, jak na to popatrzymy z punktu widzenia takiej jakiejś logiki, ale każdy z nas dobrze wie, co to znaczy, kiedy boimy się tego, że ktoś oceni nas i wetknie nam szpileczkę, patrząc tylko na malutki wycinek naszej historii, na malutki fragment z naszego życia. I po czym możemy poznać, że to, co do nas przychodzi, to, co właśnie się przetacza przez nasze ciało, to jest wstyd. Wstyd, tak jak mówiłam, jest bardzo bolesny, czyli on boli i pojawia się w ciele bardzo często taką reakcją palących policzków, ucisku w klatce piersiowej. Może temu towarzyszyć jakiś ścisk żołądka, dojmujące uczucie gorąca. Często będzie przy wstydzie pojawia się nam taki odruch ucieczki, taka chęć skrycia się, schowania, oddalenia, pozostania samotnie, pozostania samemu czy samej, ale też może nam to iść w agresję, czyli w taką reakcję złości wyrażonej przeciwko komuś, która, gdzie no już nie ma takiego przyzwolenia w naszym świecie na to, żeby stosować przemoc, żeby stosować agresję. Im bardziej nie wierzymy w naszą wartość, tym więcej będzie wstydu i tym bardziej on może być taki bolesny i dojmujący i trudny do opanowania. A wstyd nas będzie motywował właśnie albo do tego, żeby się schować, ukryć, uciec, albo do tego, żeby walczyć o tą swoją wartość, o to przekonanie w oczach innych, że jesteśmy kimś, kto zasługuje na szacunek, co może prowadzić do bardzo różnych nieprzyjemnych sytuacji, a nawet do sytuacji przemocowych. Co nam może pomóc z tym wstydem sobie radzić? Brené Brown, doktor z Uniwersytetu w Houston, która badała ten wstyd przez wiele lat, wskazuje na takie, ona to nazywa ABC wstydu, czyli takie informacje o wstydzie, które każdy powinien znać, po to, żeby troszkę go bardziej móc okiełznać. Po pierwsze, każdy z nas odczuwa wstyd. Jak mówię każdy, mam na myśli każdego, łącznie z prezydentem, premierem, osobami, które podziwiamy ze świata sportu, sztuki czy nauki. Każdy z nas ten wstyd odczuwa i każdy czasem ma wrażenie, że tu nie pasuje, że powinien stąd odejść. Każdy z nas czasem ma takie przeświadczenie w sobie, że to tylko my sobie nie radzimy, a cały świat radzi sobie świetnie. I każdy czasem myśli, że to z nim jest coś nie tak. To jest bardzo powszechna emocja. Jest ona związana właśnie z tym naszym wielkim pragnieniem bycia w relacji, z wielką potrzebą więzi i bycia zaakceptowanym i przyjętym takim, jakim jesteśmy. Po drugie, wszyscy boimy się mówić o wstydzie. To jest taka emocja, którą najchętniej chciałoby się właśnie schować i udawać, że wcale jej nie ma, czyli zrobić jej dokładnie to, co ona chce zrobić z nami. Wszyscy boimy się o tym mówić, no bo to wstyd się przyznać, że się przeżywa wstyd, prawda? Ale jednocześnie im mniej o nim mówimy, to tym bardziej on nas kontroluje, a nie my jego. I to jest ta trzecia ważna prawda o wstydzie. Że wstyd trzyma nas w ciemnej szafie i jest takim potworem, który nas próbuje przekonać, że on tam rzeczywiście jest, ale jak otworzymy drzwi tej szafy, to się okaże, że hej, że on nie jest aż taki paraliżujący. Mam w pamięci w tym momencie bardzo wiele sytuacji z gabinetu, gdzie dochodziliśmy do tego, że pod spodem jakiegoś przeżycia jest emocja wstydu, to na początku było bardzo trudne do przyjęcia i czasem nawet u niektórych osób powodowało małe trudności w oddychaniu, bo to było aż tak paraliżujące i dojmujące uczucie, ale za chwilę oddychaliśmy spokojnie, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje, rozmawialiśmy o tym, co ten wstyd próbuje nam przekazać i jakie myśli się pojawiają w związku z nim. I za kilka minut okazywało się, że przeżyliśmy to. Że porozmawianie o wstydzie, powiedzenie o tym, co przeżywamy, pomogło, a przede wszystkim zmniejszyło natężenie tej emocji. Zmniejszyło ten ból, to gorąco, ten ucisk, który wstydowi towarzyszy. Brené Brown podaje też taki sposób radzenia sobie ze wstydem, takiego uodparniania się na wstyd, który polega na tym, żeby go uczyć się go rozpoznawać i przechodzić przez ten wstyd bez utraty poczucia własnej wartości i bez utraty swojej autentyczności, czyli tego, kim my jesteśmy. Żeby to zrobić, po pierwsze trzeba ten wstyd rozpoznać, czyli właśnie musimy wiedzieć, że aha, jeżeli czuję gorąco na szyi i na policzkach, to jest pewnie wstyd. Muszę zrozumieć, zobaczyć go, wyłapać i zrozumieć, co go wywołuje, czyli odwołać go do jakiejś być może mojej historii, do jakichś usłyszanych słów, komunikatów, do jakichś zdarzeń, które wywołały ten wstyd, ale też jakie on ze sobą niesie oczekiwania i czy ja już to kiedyś słyszałam, jeśli tak, to od kogo. To jest troszkę podobne do pracy z krytykiem wewnętrznym, dlatego że tak jak mówiłam na początku, wstyd i krytyk wewnętrzny często idą w parze. Krytyk bazuje też na wstydzie i lubi się nim posługiwać. Ale jeżeli ja wiem, co to jest za głos w mojej głowie, co on mi mówi, do czego on mnie zaprasza i czy ja tego chcę, czy nie chcę, będzie mi też łatwiej z tym wstydem sobie poradzić. Czyli po pierwsze rozpoznajemy wstyd i próbujemy zrozumieć, co go wywołało, co się stało takiego, że ja właśnie w tej chwili tę emocję przeżywam. Po drugie, krytyczne myślenie, czyli mierzę się z rzeczywistością i zadaję sobie pytanie, czy te przekazy, które idą ze wstydem, które się z tym wstydem pojawiają w mojej głowie, czy one w ogóle są realistyczne? Czy da się je w ogóle uchwycić w słowa i zapisać? To jest też ciekawe, że nieraz wstyd nam podpowiada coś, czego my nie jesteśmy w stanie nawet nazwać, bo jest to tak bardzo rozmyte. I czy to w ogóle jest dla mnie ważne, czy to jest czyjś pomysł na moje życie? Ponieważ wstyd nas przekonuje, że niedoskonałość jest zła i nie możemy przeżywać słabości, że musimy być idealni, żeby zasłużyć na miłość, to krytyczne myślenie ma nas z tego wyzwalać, czyli ma nam pokazywać, że hej, ale to, że ja w tej sytuacji czuję się gorsza, to nie oznacza, że w ogóle jestem gorsza, że to, że ja w danej sytuacji przeżywam taką, a nie inną emocję, albo przypomina mi się, jak moi rodzice mnie zawstydzali, kiedy czegoś nie potrafiłam, to nie znaczy, że ja nie mogę popełniać błędów, że generalnie na przykład jak ludzie się uczą, to popełniają błędy i to jest sposób uczenia się, nie da się inaczej. Kiedy uczymy się chodzić, to musimy upaść bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, żeby w końcu zrobić te trzy kroki bez... trzy kroki bez trzymanki. I nagle jak jesteśmy dorośli, to zapominamy o tej podstawowej prawdzie, że błędy są częścią procesu uczenia się i chcemy wszystko robić od razu dobrze, od razu idealnie. To krytyczne myślenie przy wstydzie będzie nam przypominało, że hej, ale tak się nie da, to jest niemożliwe. Nie jesteś robotem, żeby być zaprogramowanym w taki sposób, że od razu, kiedy sięgasz po jakąś nową umiejętność, to będziesz ją potrafić robić na poziomie eksperta. To jest po prostu niemożliwe. Trzecim elementem uodparniania się na wstyd jest rozmowa z kimś bliskim o tym, co my teraz przeżywamy. Ponieważ wstyd się rodzi w relacji, bo on bardzo dotyczy tego, że ktoś nas odrzuci i nie zostaniemy zaakceptowani, to uleczanie wstydu też się dzieje w relacji. I warto mieć chociaż jedną, dwie osoby, do których wiemy, że kiedy zadzwonimy i opowiemy o tym, co przeżywamy, one nas przyjmą i otoczą nas empatią. Czyli nie zaczną opowiadać, jak one miały gorzej, nie zaczną się licytować, o jakiej gorszej sytuacji słyszały, nie powiedzą nam, czym ty się przejmujesz, przecież w Afryce ludzie umierają, ale przyjmą nas z tą historią i pomogą nam ponazywać sobie, co tam się w ogóle dzieje i pomogą nam, przynajmniej nam powiedzą, to normalne, że w tej sytuacji przeżywasz wstyd. Każdy by pewnie coś takiego czuł, że to jest okej i to, że to teraz czujesz, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie w porządku. Więc podzielenie się tym, co trudne, nawet jeżeli chcemy to ukryć gdzieś na dnie szafy. Pamiętajmy, to wstyd nas chce tam wcisnąć na to dno szafy, a naszym zadaniem jest stamtąd wychodzić i wpuszczać światło w te wszystkie sytuacje trudne. I ostatnim elementem uodparniania się na wstyd jest tworzenie własnej historii, czyli własnego zakończenia tego, co się wydarzyło. Jeżeli jasno mówię o tym, co czuję, o tym, co przeżywam i czego potrzebuję, jeżeli proszę o pomoc, to już jest inne zakończenie, bo wstyd chciałby kończyć tę historię w taki sposób, że ja rzeczywiście się schowam, że jeżeli szef zwróci uwagę, że popełniłam jakiś błąd i przeze mnie firma ma straty, to wstyd chciałby, żebym ja już nigdy do tej firmy nie przyszła, a już na pewno nie szukała w ogóle pracy, bo przecież gdzie to taki człowiek, który popełnił taki błąd, to już w ogóle tylko, nie wiem, co ten wstyd mógłby nam podpowiadać, no ale na pewno nie to, żebyśmy dalej się pieli po szczeblach kariery. Więc dokończenie po mojemu, dopisanie własnego zakończenia tej historii będzie pewnie polegało na tym, sięgnę po pomoc, opowiem komuś o tym, co przeżywam i zastanowię się, jakie jest najbardziej odważne wyjście z tej sytuacji, bo być może najbardziej odważnym rozwiązaniem będzie to, że ja pójdę do szefa i powiem, szefie, wiem, że zawaliłam i wiem, że to będzie firmę dużo kosztować. Co mogę zrobić, żeby jakoś zmniejszyć te skutki? i wyciągnę wnioski, co mogę następnym razem zrobić inaczej, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło. Ale jednocześnie otoczę siebie dużą dawką wsparcia i współczucia, bo przecież gdyby mój przyjaciel przechodził przez coś podobnego, to na pewno nie dowaliłabym mu jeszcze, mówiąc, że no tak, bo taki właśnie jesteś beznadziejny, że popełniasz te błędy. Ta szybciutka, krótka pigułka dotycząca wstydu niech będzie dla nas takim zaproszeniem do tego, żeby następnym razem, kiedy będziemy czuć dziwny ucisk w żołądku albo palące gorąco na policzkach, na szyi czy gęsią skórkę na rękach, żebyśmy zobaczyli, co tam jest pod spodem. I czy może przypadkiem tam się nie uruchomiło to przeświadczenie, że coś jest z nami nie tak, że czegoś nam brakuje, że jesteśmy jacyś niedoskonali, że na coś nie zasługujemy. Jeżeli tak, to wtedy przypomnijmy sobie te 4 kroki. Nazwanie wstydu, krytyczne myślenie, rozmowa z kimś, kto nas otoczy empatią i napisanie własnego zakończenia tej historii. Do tego właśnie zapraszam, bo myślę sobie, że im więcej będzie odwagi wśród nas, to ona jest zaraźliwa. I im więcej będzie wśród nas, w nas odwagi, to tym więcej jej będzie w naszych szkołach, w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w których się obracamy. A myślę, że takie życie z ludźmi, którzy są świadomi tego, co przeżywają i też autentycznie podchodzą do tego, kim są i przyjmują też innych takimi, jakimi jesteśmy, no to jest po prostu niebo na ziemi. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia.
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.